Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Dzisiaj razem z Krzyśkiem Filmanowiczem, ja nazywam się Piotrek Kuśnierz, zamienimy się dla was w szpiegów. Powiemy wam o grze Phantom Doctrine. To jest strategia turowa. Ja jestem ciekawy, Krzysiek, zanim powiesz o fabule, czy według ciebie to jest taki XCOM, tylko zamiast obcych mamy szpiegów?
Porównywanie tego do XCOMa jest troszeczkę krzywdzące, dlatego że ta gra ma zupełnie inne założenia, bo w XCOMie mieliśmy bezpośrednią walkę z przeciwnikiem, mieliśmy punktację przy strzelaniu do obcych, oczywiście, jeżeli ktoś kojarzy tą grę. Tutaj generalnie za każdy strzał czy jakiś wybuch mamy generalnie tą samą punktację, ale tutaj jest zupełnie inna relacja pomiędzy naszym przeciwnikiem, dlatego że wejście siłowe się kompletnie nie opłaca. My musimy tutaj walczyć z przeciwnikiem na zasadzie taktyki cichej eliminacji.
Dobrze, to na początku powiedz jeszcze przed fabułą, na jakie platformy ta gra wyszła, kto jest producentem, bo wiemy, że jest to polski zespół.
No właśnie, polski produkt Made in Poland, czyli warszawskie studio Creative Forge Games, która odpowiada za produkcję gry Hard West czy Ancient Space. Całkiem niezłe tytuły. Premiera tej gry była w 2018 roku na PlayStation, na Xboxa i na PC, na pstryka, czyli jak Piotr zawsze mówi, na Nintendo Switch w 2019, czyli można powiedzieć, że to nie jest tak stary tytuł. Ja z początku myślałem, że to jest taki mały indyk, ale ta gra się okazała całkiem rozbudowana i ona pretenduje do całkiem rozbudowanego tytułu.
No tak, jest rok 1983. Kim jesteśmy? Jaki jest ten świat zbudowany przez twórców?
Cała fabuła gry opiera się na takiej alternatywie związanej z zimną wojną. Lata 80. Jesteśmy taką tajną organizacją, która walczy z kolei jeszcze inną tajną organizacją. Generalnie cały sznyt gry opiera się na szpiegostwie. My możemy mieć w trakcie wykonywania misji nawet ich do 6 plus 4 agentów, którzy nas osłaniają z zewnątrz. To znaczy, mogą być to snajperzy albo obserwatorzy, albo jeszcze inni szpiedzy, którzy na przykład mogą wspomóc nas wystrzeleniem jakiegoś granatu, który wyrzuca chmurę albo gazu, który zatruwa naszego przeciwnika, albo tworzy zasłonę dymną. Oczywiście system turowy, tak jak w XCOMie i w wielu podobnych grach, jak na przykład Westland 3. Ty, Piotr, wiesz, że ja lubię takie turówki. Mhm. Ale gra jest jakby podzielona na dwie zupełnie odrębne części. Z tej gry można byłoby zrobić zupełnie dwa odrębne tytuły, bo jedna polega na tym, że zarządzamy wszystkimi naszymi szpiegami, naszą bazą. Tam tworzymy różnego rodzaju wynalazki, wysyłamy agentów. No i sama gra, która polega na tym, że właśnie wysyłamy na jedną konkretną misję agentów i mamy konkretne do wykonania zadania.
Podobnie jak w Rebel Cops, który ostatnio grałem, przeciwnik ma swój czas na jakikolwiek ruch, potem my mamy, to wygląda na zasadzie partii szachów?
Tak, to jest na zasadzie partii szachów. Polega to na tym, że mamy określoną liczbę punktów na przykład ruch i na przykład oddanie strzału. Albo wykorzystujemy to wszystko tylko i wyłącznie na oddanie strzału, albo podniesienie jakiegoś przedmiotu.
Powiedz, jakie zakątki świata odwiedzamy? Czy to są lokacje prawdziwe z życia, czy jakieś wymyślone?
Świetne pytanie. Ja bardzo się ucieszyłem, słuchajcie, bo w związku z tym, że jest to polska produkcja, trafiłem do Gdańska. Trafiłem właśnie do naszej sławnej Stoczni Gdańskiej, gdzie rozgrywały się takie historyczne momenty w latach 80. I tam się dzieje też jedna taka fajna fabuła, bo nasz wróg chce zlikwidować jednego z opozycjonistów. On się oczywiście nie nazywa jak żaden nasz opozycjonista polski, bo tam są postacie fikcyjne. I my musimy na przykład uratować tą postać. Musimy dotrzeć, wyeliminować naszych wrogów i no, uratować. Ona jest bardzo podobna do jednego znanego bardzo opozycjonisty, ale już nie będę tutaj tego spoilerował.
Wspominasz o eliminacji. Jakie są metody eliminacji? Co wykorzystujemy do eliminacji? Bo ja widziałem na gameplayach, że mamy na przykład granat hukowy, ale nie tylko, bo są też różne bronie. Pytanie, z jakich ty najczęściej gadżetów korzystałeś?
No właśnie, tu cię zaskoczę, bo w grze jest cała plejada różnego rodzaju broni, od broni krótkiej po broń długą, granaty gazowe, granaty zaczepne i przyznam się szczerze, że ja w ogóle nie korzystam z tych gadżetów. Najważniejszym elementem w tej rozgrywce to jest ogłuszenie przeciwnika, czyli nasza pięść i to jest chyba coś, co ja najczęściej wykorzystuję. Oczywiście wyposażyłem wszystkich moich agentów specjalnych w różnego rodzaju broni, ale przyznam się szczerze, że użyłem je tylko raz w misji, gdzie faktycznie na mnie gra wymusiła to, że wpadliśmy w pułapkę, gdzie wróg otaczał mnie z wszystkich stron i nie było możliwości przejścia tej misji w sposób cichy. Trzeba po prostu było się bronić i dotrzeć do punktu ewakuacyjnego. To jest taki dziwny element tej gry, bo wszystko zależy od tego, jaką sobie taktykę obierzesz.
Konsolomania.
No właśnie, jak to jest z tą taktyką? Bo ja gdzieś czytałem też opinie między innymi na Steamie, że nie opłaca się wchodzić w otwarte konflikty, dlatego że co chwilę doczytują się co turę wrogowie. Czy rzeczywiście można przejść daną misję, jeśli już na początku ktoś nas zauważy, czy jest tak trudno, że lepiej po cichu wszystkich wyeliminować?
Wydaje mi się, że w ogóle sama frajda z tej gry polega na tym, że gramy w sposób cichy, że to jest chyba ten target tej gry i przyznam ci się szczerze, że 99,99% misji wykonuję w sposób cichy i to też sprawia frajdę, dlatego że my musimy myśleć taktycznie, musimy współgrać pomiędzy różnymi agentami, bo jeden agent ma na przykład ma jakieś zdolności, potrafi odwrócić uwagę przeciwnika, my wtedy mamy możliwość ogłuszenia tego naszego przeciwnika, jeżeli jest jakaś grupa przeciwników w jakimś pomieszczeniu, ewentualnie mamy wtedy możliwość wykradzenia jakiegoś przedmiotu, czy sfotografowania tajnych dokumentów.
Wspomniałeś na początku, że ta gra w sumie mogłaby zostać podzielona na dwie gry. Powiedziałeś trochę o gameplayu. Powiedz, po co werbujemy agentów i do czego są oni nam potrzebni konkretnie?
Gra od razu rzuca nas na głęboką wodę, aczkolwiek przyznam się szczerze, że początkowe misje są niełatwe, dlatego że nasi agenci nie są ani dozbrojeni, ani nie mają jakichś specjalnych zdolności. Wiele misji jest stworzona w ten sposób, że mamy za zadanie na przykład w danej lokalizacji wyeliminowania jakiegoś agenta. Ja przyznam się szczerze, że nigdy nie robię tego. Ja zawsze go ogłuszę i zabieram go do swojej bazy. Taki delikwent, jeżeli trafi już w nasze ręce, to my go wtedy możemy przesłuchać. Możemy też mu zamontować specjalny chip i go później wypuścić i on nam zdradzi miejsce, placówkę właściwie wroga, albo też możemy go przeprogramować, jego mózg na taką sytuację, że jeżeli udamy się na jakąś misję i go spotkamy, to odpowiednim sygnałem on staje się jakby no, naszym człowiekiem.
Opowiedz o warstwie muzycznej, bo ja dotarłem do informacji, że jednym z kompozytorów jest Marcin Przybyłowicz. Ja zapamiętałem to imię i nazwisko z racji tego, że to był główny kompozytor odpowiedzialny za dźwięk do Wiedźmina części trzeciej. Czy tutaj również muzyka jest interesująca w tym tytule?
Tak, muzyka jest bardzo charakterystyczna i oddaje pięknie klimat szpiegowskiego filmu właściwie z lat 80. i to się naprawdę fajnie komponuje z grą. Aczkolwiek muzyka troszeczkę jest monotonna, ona nie jest bardzo zróżnicowana. Wszystkie misje są raczej oskryptowane tym samym dźwiękiem, ale on nie jest przeszkadzający, ale fajnie się wkomponowuje w ten cały rytm gry.
Grafika. W przypadku takich turówek wiadomo, że ona nie jest najważniejsza, ale czytałem raczej pochlebne opinie. Zgodzisz się, że trzyma poziom grafika?
I tak, i nie. Dlatego, że ja zawsze zakładam, że najważniejszy jest gameplay w grze. Grafika jest drugorzędna, aczkolwiek na początku mnie trochę raziła. Wydawała mi się taka trochę rodem z, no jeszcze z generacji poprzednich konsol, z rodem z PlayStation 3. Mam wrażenie, że tekstury są niskiej rozdzielczości. Te mapy też są do siebie bardzo podobne wizualnie. Też jest powtarzalność niestety tych map.
Misje główne, trochę o nich opowiedziałeś o Gdańsku. A jak wyglądają misje poboczne? Czy warto je w ogóle robić? Czy one są interesujące? Czy to jest przynieś, zanieś, pozamiataj?
Misje poboczne jak najbardziej, bo one dodają kolory tutaj grze. Też sprawiają całkiem niezłą frajdę. Poza tym za każdym razem, jeżeli eksplorujemy daną mapę podczas misji głównej, my możemy odnaleźć rzeczy, które powodują to, że gra idzie do przodu. Mianowicie znajdujemy w danej lokalizacji różnego rodzaju uzbrojenie czy gadżety, które musimy wykraść w sposób bardzo cichy, ale także zdobywamy tajną dokumentację i to jest też ten taki fajny element, który możemy zrobić, a nie musimy.
A co się stanie, jeśli na przykład stracimy agenta? Nowego werbujemy na jego miejsce, nie ma żadnych reperkusji dalszych?
Tak, szkoda takiego agenta, bo on już jest dosyć mocno wyszkolony. Ja staram się praktycznie tak grać, że moi agenci nie giną. Dbam bardzo o nich, zasoby ludzkie są bardzo ważne. Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, więc no, jestem już dosyć daleko w tej grze i przyznam się szczerze, że moi agenci są na wysokim poziomie zaawansowania i jeszcze żaden mi nie zginął. Jeżeli się zdarza taka sytuacja, że gdzieś popełnię jakiś błąd, to od tego mamy system zapisu gry i skutecznie można sobie w ten sposób pomóc.
Szukałem jakichś minusów dotyczących tego tytułu i znalazłem informację od gracza w jednym z komentarzy, chyba na Metacritic. Ponoć na PS4 to sterowanie nie jest najlepsze, bo gra została wydana z myślą chyba o PC. No, jak każda strategia turowa, z myszką chyba lepiej się gra. Jakie są twoje wrażenia? Czy pad ci przeszkadzał w tej grze? Czy to wszystko zostało w miarę dobrze zoptymalizowane? Mhm.
Też spotkałem się w internecie z tą teorią, że to nie jest gra na PlayStation. Mi to osobiście nie przeszkadza. Wiadomo, wszystkie turówki nie są najlepiej zrobione pod pada. Ja nie odczuwam jakiejś różnicy, nie jest to dla mnie żaden minus. Dla mnie to jest już takie troszeczkę czepianie się.
Już mówiąc o ocenie, czy polecałbyś ten tytuł komuś, kto nie jest fanem strategii turowych też?
Poleciłbym, dlatego że sama gra nie polega tylko na walce turowej, a tam jest taki fajny element, który mi się bardzo podoba. Mianowicie w momencie, kiedy zdobywamy różne informacje w formie jakichś dokumentów, zdjęć, mamy taką fajną tablicę korkową. Tam sobie przyczepiamy te wszystkie zdobyte informacje, pineskami sobie i sznureczkami łączymy pewne informacje. To jest fantastyczna zabawa. My musimy po prostu wykazać się jakąś taką spostrzegawczością, umysłem analitycznym, żeby rozgryźć pewne rzeczy, które też popchają tą fabułę do przodu. Gra jest naprawdę bardzo specyficzna i uważam, że to jest bardzo udany tytuł. Troszeczkę gdzieś na boku pominięty. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że gra na początku posiadała mnóstwo błędów. Ja mam już tą wersję chyba finalną, bardzo mocno poprawioną, nie dostrzegam jakichś większych błędów w tej grze. Ona czasami mi się zawiesi, czy wyrzuci mnie do menu głównego, no ale to są bolączki wielu, wielu gier.
Jak z oceną?
No, przyznam się szczerze, 7 na 10, a może dlatego, że jestem fanem turówek, tytuł bardzo oryginalny. Jeżeli lubicie turówki, to naprawdę obowiązkowy tytuł dla was.
A dziś w świat szpiegów starali się was wciągnąć Piotrek Kuśnierz
i Krzysztof Ilmanowicz.
Do usłyszenia.
Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.